Czytanie z Księgi Zachariasza, wizja pierwsza, 24 dnia miesiąca 11, czyli miesiąca Szabat, w drugim roku panowania Dariusza, Pan skierował słowo do proroka Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo. Miałem widzenie w nocy. Oto jakiś jeździec na koniu kasztanowym stał wśród mirtów w dolinie, a za nim konie kasztanowe, kare i białe. Zapytałem, co to znaczy, panie mój? Anioł, który mówił do mnie, odpowiedział, wyjaśnię ci ich znaczenie. W tej chwili odezwał się jeździec stojący wśród mirtów i odpowiedział tymi słowami. To są ci, których pan posłał, aby obiegli ziemię. Lecz oni sami zwrócili się do anioła pańskiego, który stał wśród mirtów i oznajmili. Przeszliśmy ziemię wzdłuż i wszerz, a oto wszędzie panuje pokój. Wtedy anioł pański zapytał tymi słowami. Panie zastępów, czy długo jeszcze nie przebaczysz Jerozolimie i miastom Judy, na które gniewasz się już lat 70? Odpowiedzi danej aniołowi, który mówił do mnie, słowa pana zabrzmiały zmiłowaniem i pociechą. Po czym anioł, który mówił do mnie, takie dał mi polecenie. Rozgłaszaj, że tak powiedział Pan zastępów. Darzę Jerozolimę i Syjon ogromną miłością, lecz gniew mój zaciążył nad narodami pysznymi, bo gdy ja się gniewałem tylko trochę, one przesadziły w karaniu. Dlatego tak mówi Pan. Ze zmiłowaniem wracam do Jeruzalem. Dom mój tam stanie znowu. Wyrocznia Pana zastępów. I sznur mierniczy będzie rozciągany w Jerozolimie. I to jeszcze głoś. Tak mówi Pan zastępów. Miasta moje znowu zakwitną dobrobytem. Pan pocieszy Syjon i znowu wybierze sobie Jerozolim.
Wizja ósma.
I potem znowu, podniósłszy oczy, patrzyłem. I oto zobaczyłem cztery rydwany wybiegające z pomiędzy dwóch gór, a góry były miedziane. Pierwszy rydwan ciągnęły konie kasztanowe, drugi rydwan konie kare, białe konie rydwan trzeci, wreszcie czwarty konie srokate, silne. Anioła zaś, który mówił do mnie, tak zapytałem, co one oznaczają, panie mój? I dał mi taką odpowiedź. To wyruszają cztery wichry nieba, które się stawiły przed panem całej ziemi. Kare rumaki popędzą na północ, za nimi białe wyruszą, a srokate popędzą na południe. Silne rumaki wychodziły niecierpliwie rwąc się do biegu, by okrążyć ziemię. I rozkazał, ruszajcie i obiegnijcie ziemię wokoło. I popędziły na krańce ziemi. Zawołał do mnie, patrz na te, które pędzą w kierunku północnym. One sprawią, że duch mój spocznie w krainie północy. Oto Słowo Boże.
Tuż po przeprowadzeniu reszty, która ocalała w niewoli babilońskiej do Palestyny, do Jerozolimy, poprzez proroka Ageusza i Zachariasza zaczął pouczać. Przez Ageusza powiedział, że zbudujcie znak przymierza w świątynię. I to było przesłanie bardzo proste. Ale przez Zachariasza w tej księdze, jaka przetrwała przez stulecia aż do nas i przetrwa aż do końca czasu, to jest cała historia zbawienia, poczynając od jego czasów aż po sąd ostateczny. Jest to jakby jaskółka apokalipsy świętego Jana Pawła, wizja całej epoki Syna i całej epoki Ducha Świętego. Nie da się tego krótko przekazać. Trzeba by to przez wiele spotkań czytać i próbować przybliżyć, zrozumieć. Na początku jest 8 wizji. Te wizje dotyczą darów Ducha Świętego, który będzie dziełem odrośli i świecznika. Odrośl to Chrystus zmartwychwstały, świecznik to pięćdziesiątnica, to niepokalana. Z tego daru bojaźni Bożej rodzą się dary Ducha Świętego. Będziecie mieli schemat ku pomocy w internecie, ale dzisiaj chciałbym omówić pierwszą wizję i ostatnią wizję. Dar mądrości, dar rozumu. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest po raz pierwszy jest mowa o Ewangeliach jako o rydwanach, do których są zaprzężone konie określonej maści. To przyjdzie w Apokalipsie świętego Jana Apostoła w drugiej części, gdy są omawiane Ewangelie, z których mają być wyprowadzone określone sakramenty święte. Konie. W tamtych czasach pojazdy wynalezione już jeszcze nie przez ludzi, ale przez Boga Stwórcę, który dał stworzył konie, żeby człowiek mógł pokonywać dalekie podróże. Symbol misjonarzy rozprzestrzeniania dobrej nowiny po całym świecie. Ageusz jedynie mówił o zbudowaniu świątyni materialnej, a wiecie, że już w tej świątyni nie było Arki Przymierza, dwóch tablic, że gdzieś tam z woli Boga schował tę Arkę, zakopał Jeremiasz na pustyni. Może w epoce Ducha Świętego będzie odnaleziona. Jestem głęboko co do tego przekonany. I uroczyście będzie wprowadzona do świątyni jerozolimskiej, bo mam nadzieję, że nawrócą się w końcu też i muzułmanie. Przestaną mordować nawzajem siebie i inne narody w imię Boga, bo rzekomo Bóg kazał mordować innych, a nie zbawić. Tak szatan przeniknął obraz Boga i nawrócenie będzie polegało, że zaniechają mordów i przekonają się, że ten, którego czczą, a więc Bóg Starego Testamentu, zupełnie czego innego wymaga. Zamiast tych dwóch tablic i arki, otóż to, ten wystrój świątyni ogłaszany w księdze proroka Zachariasza dotyczy prawdziwej świątyni już wnętrza człowieka. Już wnętrza człowieka. To już są zrealizowane te dwie tablice, które zostały schowane gdzieś tam na pustyni. I ostatecznie zrealizowane cztery Ewangelie to siedem darów Ducha Świętego. Dar mądrości, rozumu, dar rady i męstwa, dar umiejętności i pobożności. Będziecie to mieli takie krótkie podpowiedzi w tym tekście, który będzie wydrukowany. A teraz zabieramy się do przybliżenia sobie pierwszej wizji. Czytam. 24 dnia miesiąca 11, czyli miesiąca Szebat, w drugim roku panowania Dariusza, Pan skierował słowo do proroka Zachariasza. Miałem widzenie w nocy, oto jakiś jeździec na koniu kasztanowym stał pośród mirtów w dolinie, a za nim konie kasztanowe, kare i białe. Brakuje tutaj jednego konia, ale on będzie w tej ostatniej, ósmej wizji, która oznacza czwartą Ewangelię Jana. Na razie mówił o Ewangeliach synoptycznych. Co domaga tutaj się wyjaśnienia? Dolina Mirtów. Otóż Mirty były symbolem niewinności, dziewictwa, pokoju płynącego z Boga, zjednoczenia Stwórcy ze stworzeniem. Dolina Mirtów to dolina zaślubin z Bogiem. Ziemia od momentu zesłania czterech Ewangelii jest nazwana Doliną Zaślubin z Bogiem. Jest tutaj mowa o Fiat Maryi, że poprzez Fiat Maryi, dzięki Fiat Maryi, cztery Ewangelie mogły zejść na ziemię, by tę ziemię leczyć czterech wielkich schorzeń, o których już wiecie, które wam się śnią o nocach. Rozkłasza już zwycięstwo Boga, zwycięstwo miłości, miłosierdzia Bożego, dlatego że w niewoli babilońskiej Izrael już wyszedł z grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, z pogardy dla proroków. Już był na tyle przez cierpienie przemieniony, że był pokorny i dopuszczał działanie proroków. Nie lekceważył działania proroków. I ósma wizja, która jest kontynuacją, liczba 8 na kwiecie jest symbolem zmartwychwstania. Z pomiędzy dwóch gór wypadły rydwany. Pierwszy rydwan ciągniony przez konie kasztanowe, Ewangelia Łukasza. Drugi rydwan, konie kare, czyli czarne, Ewangelia Mateusza, która ma na celu robić rachunek sumienia, byśmy nie powtarzali historii Izraela. Białe, Ewangelia Marka, chrzest święty czyni nas istotami białymi. Wreszcie czwarty rydwan, konie srokate, silne. Choć Ewangelię Jana, srokate w Ewangelii Jana jest to śniade. Tu chodzi o to, że w Ewangelii Jana jest katecheza o tym, że Bóg szedł tylko po to, żeby pokonać śmierć. Śmierć duchową i śmierć ciała. Dać nam swoje zmartwychwstanie. Dać zmartwychwstanie sferze ducha ludzkiego, żebyśmy zaczęli myśleć i pragnąć jak Bóg, czyli ze śmierci umysłu i woli, ale też i z czasem ze śmierci ciała. Porządek jest taki, Mateusz, Marek, Jan. Konie. Te konie przyjdą w Apokalipsie i wtedy będziemy widzieli. Oczywiście rydwan jest po raz pierwszy wspomniany już w niewoli przez proroka Ezechiela w momencie jego wizji, powołania. Jest to zapowiedź, żebyśmy Ewangelii, czterech Ewangelii, nie brali tak, że mamy rok A, B, C i po skończeniu roku A zaczynamy rok B, zaczynamy później rok C i nic nie wiemy, czym się jedna Ewangelia różni od drugiej. Ani kapłani, ani wierni. No i po co te cztery Ewangelie? A może by jedna taka dobra? Otóż każda z Ewangelii ma swoją misję, swoje przesłanie i to jest wypowiedziane w maści tych koni.
Pan Bóg jest z nami, wszyscy się radujmy. Lud Jego wznosi się na świętych górach. Umiłował Pan bramy Syjonu bardziej niż wszystkie namioty Jakuba. Wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie, miasto Boże. Wymienię Egipt i Babilon wśród tych, którzy mnie znają. Oto Filistea, Tyr i Etiopia. Nawet taki kraj się narodził. O Syjonie powiedzą, każdy człowiek urodził się na nim, a Najwyższy sam go umacnia. Pan zapisuje w Księdze Ludów, oni się tam narodzili i tańcząc śpiewać będą, wszystkie moje źródła są w Tobie. Alleluja, alleluja, alleluja. Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.
Tam z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza, gdy dopełnił się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przybyli do prostego miasteczka samarytańskiego, aby mu przygotować pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to uczniowie Jakub i Jan rzekli, Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz Jezus, odwróciwszy się, zabronił im i oddaje się do innego miasteczka. Oto słowo Pańskie. Na ten temat oczywiście już była katecheza, ale dziś Jak na myśli jeszcze przypomnę. Wczoraj, w tych czytaniach wczorajszych byliśmy świadkami, że Jezus po raz drugi zapowiada, co go czeka w Jerozolimie, a oni tymczasem posprzeczali się o to, kto z nich jest największy. Jezus w Jerozolimie będzie najmniejszy, ostatnim w rodzinie ludzkiej, żeby pokonać pokorą pychę tego świata, demona, a to jego uczniowie półtora roku już minęło, a oni w dalszym ciągu jacy byli, tacy są. I dzisiaj też mamy dowód tego. Panie, a może oczywiście, nie ze świętości, niech ogień spadnie na tych wstrętnych Samarytan, bo obowiązała, bym powiedział, pogarda i niechęć dla Samarytan. To były narody, dawniej pozostała reszta biedoty po zesłaniu do Asyrii i na ten teren zostali przesłani z innych narodów ludzie i taki koktajl narodów powstał, co gorsza, koktajl różnych religii. I w związku z tym, kiedy Judejczycy wrócili z wygnania i zaczęli budować świątynię w Jerozolimie, oni powiedzieli, my jesteśmy tutaj też mieszkańcami, to my też chcemy brać udział w tej budowie. Ich przepędzili. I od tego momentu rozpoczęła się nienawiść. Jak wiecie, z lektury Planatu Boga Człowieka, Jezus w pewnym momencie poszedł do Samarii i przygotował sobie wejście do miasteczka Sychar przez kontakt z Samarytanką u studni i poszedł tam i przeprosił ich za to. Przeprosił, że odtrącili ich. Jako że wracając z niewoli, powinni już wiedzieć, że Mesjasz będzie zbawcą wszystkich narodów, a więc i pogan. Wtedy wierzono, że dany region ma dane bóstwo. Danym regionem opiekuje się dane bóstwo. Skoro oni, my jesteśmy na tym terenie, to Bóg Jahwe nami się opiekuje. I z tych zaczątków powinna się rodzić dojrzała wiara. Jednak uważali się za lepszych i w imię tej lepszości wzgardzili. Dlatego jest to echo tej nienawiści. Nie tylko o Samarytan, ale również nawet w gronie 12 apostołów po tak długim okresie. Czyli właściwie są poganami. Duch Święty przez to pokazuje, że słowa ludzkie, nawet jeżeli je wygłasza Jezus Chrystus, nie robią wrażenia. Tradycja jest ponad wszystko. I jeżeli decyduje się na to, żeby iść do Jerozolimy od tego momentu, to ogłasza taki manifest, to znaczy, że muszę stworzyć pewne fakty, a konkretnie my wiemy zawisnąć na Golgocie i o tę skalę Golgoty, o mój krzyż i moje zmartwychwstanie, rozbije się ta skała tradycji w moich apostołach, że należy kogoś nienawidzieć, że należy kimś gardzić. Jezus jedynie ich powściąga, ale wie, że jego dotychczasowe słowa to jest trud Syzyfa, że apostołowie stoją w miejscu, nie rozwijają się, że tak są zaimpregnowani tradycją. I w pewnym momencie decyduje się iść i stworzyć fakty. Tak samo jest i w naszym życiu. To, że ja tutaj jestem, no może wy zawsze byliście święci, to dlatego, że Bóg stworzył w moim kapłaństwie fakty. Fakty. Pokazał mi, popatrz, co to jest warte, to co ty robisz. Ani ty niczego wielkiego sobą nie reprezentujesz. I dopiero przyszedł wybór właśnie krzyża. Krzyża i zmartwychwstania. Bo ja w swoim kapłaństwie podziwiam tylko kapłana krzyżu, jednego kapłana. To o tyle i ja, i inni moi bracia są kapłanami, o ile żyją krzyżem i dla krzyża. Nie bardziej doskonale, ale chodzi o nawrócenie mentalne, że poza krzyżem to jest Babilon, Babilon i jeszcze raz Babilon. Złudzenia, złudzenia, złudzenia i jeszcze raz złudzenia. Tutaj ten, który zna świat człowieka, pokonał tego, który po cichu, inteligentnie steruje ludzi, cały czas kierując ich na wielkość, na wielkość. Stąd moje uszczypliwe aluzje do doktoratów, oczywiście nie w dziedzinie świeckiej, tylko kościelnej. Ale mała Tereska otrzymała doktorat już będąc w niebie, więc od Ducha Świętego to już. Zresztą święta Katarzyna ze Sieny była analfabetką, nie miała czytać i pisać i ma doktorat. Między doktorami siedzi w niebie. Fakty są potrzebne dzisiaj w krajach chrześcijańskich. Fakty są dzisiaj potrzebne też w Kościele w Polsce, w hierarchii. Fakty, o które my się rozbijemy, rozwalimy się. To będzie apokalipsa sumi, czyli przeniknie nas prawda Ksiąg Świętych, nawet jeżeli my nie czuliśmy entuzjazmu do Ksiąg Świętych. To jednak Duch Święty ma takie możliwości, że w ułamku sekundy prześwietli. Rozbijemy się. My także o krzyż i zmartwychwstanie Jezusa. Że daleko nam do zrozumienia krzyża, tej miłości, mówimy o miłości, ale ta miłość jest taką pokorą, że służy każdemu, wszystkim. Jeżeli nie jesteśmy w stanie sami udźwignąć drugiego człowieka w prawdzie, a nie siebie, dlatego zawsze uważamy się za lepszych niż jesteśmy, aż od czasu do czasu Pan Jezus patkę nam da. No i później przeżywamy absolutną, bezwzględną konieczność Boga w nas, zmartwychwstałego Chrystusa w nas. I dopiero wtedy zaczyna się chrześcijaństwo i o tym właśnie krzyczał już po niewoli babrańskiej prorok Zachariasz, a później drugi wielki prorok Jan Apostoł w Apokalipsie. Bo czym jest Apokalipsa? Apokalipsa jest katechezą, czym jest Chrystus zmartwychwstały dla nas. Apokalipsa to jest katecheza zmartwychwstała. Dlaczego jest tak kulawo, słabo w Kościele? Tylko jednostki jako tako tam. Bo nie żyjemy krzyżem chwalebnym. Nie służymy całym sobą o Chrystusowi zmartwychwstałemu krzyżowi chwalebnemu. Że zmartwychwstały w nas jest po to, byśmy w duchu Chrystusa przyjęli ten świat niezbawiony. I współzbawiali. Właściwie żeby Jezus w dalszym ciągu zbawiał, kontynuował swoją misję. Gdy dopełni się czas wzięcia Jezusa z tego świata, domyślnie, by przejść do Ojca, a przychodząc do Ojca w zmartwychwstaniu, przychodzi do nas i chce przyjść w głębinach już naszego ducha, w nas tworzyć. I to nie my jesteśmy posłańcami. No czasami my idziemy, ale niewiele wychodzi z tego. Tylko Jezus w nas przejść. W tradycyjnych komentarzach, bo był czas, kiedy powołany do Pisma Świętego, przeglądałem wszystkie komentarze akademickie, o tej części Ewangelii Łukasza mówi się wielka wkładka, taka, no coś nowego. Tutaj Łukasz pozbierał teksty, które nie były uwzględniane przez innych i tutaj tak wtrenił te swoje Ewangelii. A jak jest naprawdę? Odpowiedź jest w Piśmie Świętym. To Pismo Święte tłumaczy Pismo Święte. W tym celu Ewangelie były wyprzedzone przez takie krótkie syntezy już w Starym Testamencie. W tym wypadku mam na myśli Księgę proroka Izajasza od rozdziału 40 poczynając. Mamy cztery pieśni o cierpiącym Słudze Jahwe. Zgadzacie się ze mną? Przynajmniej się nie gniewacie na mnie. takie miny macie. Tak. Odpowiedź na to jest w drugiej pieśni o cierpiącym cudze Jahwe, która jest syntezą Ewangelii Łukasza. Wyspy, posłuchajcie mnie. Wyspy to tyle samo, co kontynenty. Jezus zmierza do Jerozolimy, ponieważ wszystkie księgi Starego Testamentu wołają: idź wreszcie do Jerozolimy, w krzyż i zmartwychwstanie, idź, dokonaj tego zwycięstwa, idź! Wszystkie księgi Starego Testamentu krzyczały, czekały, bo tu masz tych trochę martwych apostołów duchowo żyjących tradycją, pogardą, poczuciem, my wybrani, idź! Księgi krzyczą, ba! W księgach krzyczą wyspy, kontynenty, narody, nie wiedzą sobie, w różnych religiach. Idź i pokaż, kim jest Ojciec, Stwórca tego świata, krzyżu i zmartwychwstania. Że ta miłość stworzyła, nie inna, tylko ta, która odkupiła, ta miłość stworzyła ten świat i każdego człowieka, bez względu na to, co on sobą reprezentuje. Idź, szanuj go. Ludy najdalsze, uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona mojej matki przez fiat. Od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta. W cieniu swej ręki mnie ukrył. Jezus już jako 12-letni powiedział Maryi Józefowi: ja jestem już od tego momentu do dyspozycji Ojca, jako pełnoletni, który zdał maturę z religii, mając 12 lat. Uczył mnie strzałą zaostrzoną, utają mnie w swoim kolczanie. Ja będę walczył z fałszywym pojęciem Boga, bo wszystko się streszcza do tego, żeby mieć w sobie prawdziwy obraz Ojca Stwórcy. Nic na to. I rzekł mi: ty sługo moim Izraelu, tobie się rozsławił. Ja zaś mówiłem, Jezus tutaj podsumowuje właśnie to, o czym wczoraj i dzisiaj mówiłem. Na próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem moje siły. Już po raz drugi zapowiedziałem, co będzie w Jerozolimie. Nic z tego. Zapowiedziałem, że idę do Jerozolimy, żeby tam dokonać największego cudu wszechczasów, z którego będzie się wylewać życie nieustannie, jeżeli będzie dzieci przychodzić z wiarą i czerpać. Nic z tego. Na próżno się, Ojcze, trudziłem. Na darmo, na nic zużyłem moje siły. Lecz moje prawo jest u Pana, moja nagroda u Boga. Wśród ludzi niczego nie zyskałem. Stawiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził Izraela. I mówił: to zbyt mało, że jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba, dla sprowadzenia ocalałych Izraela. I uwaga, i to jest powód, dlaczego Jezus zmierza do Jerozolimy w pewnym momencie. Ustanowiłem cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż po krańce ziemi. Dzięki temu zmartwychwstaniu, dzięki temu, że ty pójdziesz w apostołach. To mówi Pan, odkupicie Izraela święty, do wzgardzonego swojej osobie, do budzącego od razem pogan, do niewolnika przemożnych. Królowie zobaczą cię i powstaną, książęta panną na twarz, przez wzgląd na Pana, który jest wierny, na świętego Izraela, który cię wybrał. Dalej cię, dajcie to. Oto wyryłem cię na obu dłoniach. Mowa jest o męce. Jezus zmierza do Jerozolimy, by tam dokonać cudu wszechczasów. I ta Ewangelia jest nazwana Ewangelią drogi. Od tego momentu, co pewien czas, Jezus jest w drodze. Droga. Droga do spełnienia pełni obietnic. Czytajcie sobie też z proroka Izajasza, rozdział 2, rozdział 25, od wiersza 6. Jak potężna jest rzeczywistość, która się zrobi w krzyżu i zmartwychwstaniu. Tam dopiero spadnie ogień z nieba w dniu pięćdziesiątnicy, ale nie po to, żeby zabijać, spalać, tylko ogień miłości i miłosierdzia, żeby z tym ogniem, tą radością z ramion Ducha Świętego mogli pójść. Mowa pod koniec tego tekstu, który czytałem, że Chrystus przed swoim zmartwychwstaniem będzie budził zgorszenie, będzie skałą zgorszenia. W takim stopniu, w jaki Bóg nieraz milczy, gdy się dzieje zło, jest zgorszenie. Jest zgorszenie. A tymczasem to jest miłosierdzie. Nie sięga po kary, po rózgi, tylko bierze na siebie postawę baranka Bożego. Ale ostatecznie miłosierdzie kiedyś się skończy. Kończy się już w momencie naszej śmierci. Czyście to już jest sprawiedliwość. Miłosierdzie możemy im wysyłać tylko my, żyjący na tej ziemi, ich życie zatapiać w Eucharystii, w miłosierdziu Chrystusa. Po przyjęciu Komunii Świętej przesyłać im to miłosierdzie, bo oni nam się odwzajemniają modlitwą w naszej intencji. Ale miłosierdzie jest czymś chwilowym. Ten skarda to zgorszenie, milczenie Boga w obliczu zła. Niektórzy się upominają o sprawiedliwość, ale nie jest to dobre. Nie jest to dobre. I nie jest to mądre. Bo wtedy Bóg mówi, no, dla Ciebie mogę wyjątek zrobić. Będę Cię prowadził drogą sprawiedliwości tutaj na ziemi. Czy się pozbierasz? Bądź miłosierny dla siebie, dla innych. Przyjm do końca moje zmartwychwstanie, bo to jest też zmartwychwstanie. Jak Wam mówiłem, dopiero fakt, że Chrystus przez świętą siostrę Faustynę pierwszą niedzielę po Wielkiej Nocy nazwał Niedzielę Miłosierdzia, olśniło mnie, że zmartwychwstanie to jest miłosierdzie. Że Chrystus zmartwychwstały jest miłosierdzie. Że ta apokalipsa świętego Jana Apostoła, która cała mówi o zmartwychwstaniu, jest katechezą o miłosierdziu. Amen na dzisiaj. Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.